jest to zjawisko, z którym styczność mają wszyscy lekarze w Polsce, którzy pracują w publicznej ochronie zdrowia.
W odpowiedzi na pierwsze doniesienia o, powiem w cudzysłowie, zaradnym lekarzu, warszawski ratusz zlecił audyty we wszystkich podległych SOR-ach. Chodzi o weryfikację kontraktów z lekarzami i kontrolę czasu pracy. Do prokuratury wpłynęły już 2 zawiadomienia w sprawie lekarza, a swoją kontrolę prowadzi NFZ. Jak udało mi się ustalić, ta może zostać teraz rozszerzona o nowy wątek dotyczący polityków. Co ciekawe, w mediach społecznościowych nie trudno znaleźć nawet zdjęcia niektórych z nich, którzy chwalili się sprawną obsługą w Szpitalu Południowym. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Dziś pierwsze czytanie, w piątek głosowanie.
Sejm, a dokładnie rządząca większość, chce w ekspresowym tempie przyjąć ustawę, która umożliwi zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy, ale jak można usłyszeć od liderów koalicji, to tylko pierwszy krok.
Kolejnym ma być ograniczenie zarobków medyków, a w sejmowym studiu TOK FM jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, co dokładnie mówią na ten temat?
Marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czerzasty, nie ukrywa, że sprawa niespełna 30-letniego lekarza ze Szpitala Południowego, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, skłania do radykalnych zmian w systemie ochrony zdrowia. I dlatego Włodzimierz Czerzasty proponuje 4 kwestie, nad którymi natychmiast powinna się rozpocząć dyskusja.
Zgłaszam o wiele dalej idące propozycje niż były zgłaszane do tej pory i robię to świadomie w imieniu klubu parlamentarnego Lewicy. 4 punkty. Uważamy, że trzeba poważnie przedyskutować określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy. Stawiam to jasno, twardo i precyzyjnie. Uważam, że przyszedł czas na to, aby podjąć dyskusję na temat zakazu łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej przez lekarzy.
Poza tym w czwórce Czarzastego jest także mowa o egzekwowaniu ewidencji czasu pracy lekarzy oraz wykorzystywaniu w pełnym wymiarze sprzętu medycznego kupowanego za grube miliony, tak aby nie stał i nie kurzył się po przysłowiowej 16.
A co na to pozostali koalicjanci?
Przytakują ze zrozumieniem, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie zarobków lekarzy, mówi lekarz, wicepremier, szef MON-u, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3. Uważam, że to powinno być zmienione.
Jeśli są świadczenia, które pozwalają zarabiać 3 miliony rocznie lekarzom na publicznych kontraktach, przy jednoczesnych brakach, jeśli chodzi o bardzo wiele wydatków zdrowotnych, to znaczy, że system źle działa i że trzeba go naprawić. Z całą konsekwencją i z całą odpowiedzialnością musimy się tego podjąć.
Dodaje przywoływany już szef kancelarii premiera Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej, który dopytywany o konkrety na razie milczy.
A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Dziękujemy.
Po tym, jak niemiecka policja skuła kajdankami w Berlinie Roberta Bąkiewicza i innych aktywistów Ruchu Obrony Granic, posłowie ostro dziś dyskutowali o tym na sali plenarnej Sejmu.
Jak podała berlińska policja, nie było zgody na przemarsz z krzyżem i tabliczkami z informacjami o niemieckich zbrodniach wojennych, a na pikietę czy stacjonarną demonstrację nie zdecydowali się aktywiści.
Politycy prawicy chcieli zwołania konwentu seniorów i ustalenia wspólnej deklaracji potępiającej działania policji, ale rozbieżność zdań była dość duża. Mówią Przemysław Czarnek z PiS-u, Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej oraz Sławomir Ćwik z Klubu Parlamentarnego Centrum.
Będziemy żądać wyjaśnienia wszystkiego, co się wczoraj stało, ukarania sprawców bandyckiego napadu na polskich patriotów i wezwania rządu do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyjaśnienia tych rzeczy, łącznie najpierw z wezwaniem ambasadora Republiki Federalnej Niemiec.
Panie pośle Czarnek, poziom świrowatości, którą osiągnęliście w sytuacji wskazywania na to, że pan Bąkiewicz i jego banda, którą popieracie, to jest coś podobnego do walki narodowo-wyzwoleńczej w czasie II wojny światowej. Ten poziom świrowatości przekroczył już skalę Janusza Antoniego.
Czy pan naprawdę chce, żeby Robert Bąkiewicz był na sztandarach Prawa i Sprawiedliwości? Ten zadymiarz, ten chuligan, który zrobienia rozruby uczynił sobie sposób na życie i zarabianie pieniędzy.
O wyjaśnienia na szczeblu ministerialnym zaapelował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, nazywając działania niemieckiej policji absolutnie niedopuszczalnymi.
Ta rozmowa natury politycznej powinna się odbyć jak najszybciej. Dziwię się, że do tej pory Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zareagowało i dziwię się też tym różnym komentarzom niektórych polityków związanych z koalicją rządzącą, którzy niejako cieszą się z tego, że polscy obywatele zostali pobici czy poturbowani.
Wywołany do tablicy wicepremier Radosław Sikorski w tej sprawie odniósł się jedynie na X, pisząc, że w związku z rozpoczynającym się sezonem urlopowym zachęca do śledzenia strony Polak za granicą. I dodał, że należy przestrzegać lokalnego prawa oraz wypełniać polecenia służb porządkowych.
Konsulowie Rzeczpospolitej udzielają pomocy, ale nie zawsze mogą ochronić przed skutkami zachowań nieroztropnych.
W 35. rocznicę polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Warszawa i Berlin podpiszą nową umowę obronną.
Będzie to jednak ograniczone porozumienie, a nie szeroki traktat, jaki wcześniej Polska zawarła z Francją czy Wielką Brytanią. Mobilność wojskowa, rozwój infrastruktury, wsparcia logistycznego, cyberbezpieczeństwo. Między innymi te kwestie reguluje umowa, która ma zostać podpisana dzisiaj w Ministerstwie Obrony w Warszawie.
W porozumieniu zabrakło gwarancji bezpieczeństwa czy regulacji dotyczących stałej obecności niemieckich wojsk w Polsce. To musiałoby się znaleźć w traktacie, a ten mógłby zawetować prezydent Karol Nawrocki.
Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski razem ze swoim niemieckim odpowiednikiem Johannem Wadefulfem weźmie dziś w Berlinie udział w forum polsko-niemieckim.
Nasze sąsiedztwo jest dobre, a współpraca ogólnie przyjazna. Przykładem niech będą rosnące obroty handlowe i kontakty międzyludzkie. Łączy nas też świadomość, jaką cenę za wolność płaci Ukraina.
Niemcy mają zwrócić także Polsce skarby skradzione przez hitlerowskich żołnierzy w czasie II wojny światowej.
To przy okazji 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu. Wśród zwróconych przedmiotów będzie pierścień Zygmunta Starego i najstarszego zachowanego zapisu średniowiecznego hymnu Gaudemater Polonia.
To historyczny moment, mówi w rozmowie z Katarzyną Młynarczyk Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
To tak naprawdę bardziej symbol związany z tą rocznicą podpisania traktatu. Czy to jest jakaś zapowiedź? Jakby pan to traktował?
No chciałbym, żeby to była zapowiedź, ale zobaczymy, dlatego że oczywiście te zwroty są poddane tym prawidłom bieżącej polityki i ona tutaj decyduje o tym, ale politycy karmią się tym, co jest nośne. Jeżeli się rozmawia nawet z bardzo trudnym partnerem, to jeśli jesteśmy do tej rozmowy przygotowani w sposób kompleksowy, to nasze argumenty nagle nabierają mocy. Jeśli my będziemy mieli starannie udokumentowane nasze straty w wyniku działań wojennych, będzie prościej o jakiś konsensus.
W ostatnich latach Polsce udało się odzyskać m.in. 6 obrazów z Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Jesteśmy zjednoczeni we wsparciu dla Ukrainy. Tak wspólnie oświadczyli liderzy państw G7.
Zgodzili się m.in. ze zwiększeniem dostaw systemów obrony powietrznej dla władz w Kijowie. Po doświadczeniu przyjętym podczas szczytu we francuskim Evian odpisał się również prezydent USA. Więcej na ten temat Tomasz Urchowski.
Zobowiązujemy się do zwiększenia presji na gospodarkę wojenną Rosji. W tym kontekście wzmocnimy nasze sankcje, w tym obostrzenia na sektory ropy i gazu, przekazali przywódcy G7. To, że pod takim oświadczeniem podpisał się Donald Trump, może zaskakiwać, bo wcześniej Waszyngton zawiesił sankcje na rosyjską ropę. Widać, europejskim przywódcom udało się urobić prezydenta USA. Od kanclerza Niemiec Friedricha Merca dostał koszulkę piłkarską ze swoim nazwiskiem. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił go do pałacu w Wersalu na kolację. Jestem fanem pięknych miejsc. Miałem wyjeżdżać po południu, a wtedy francuski prezydent, który swoją drogą jest bardzo miłym człowiekiem, zaprosił mnie na kolację w Wersalu, a Wersal to nie jest jakiś udawany przepych, to prawdziwa rzecz, powiedziałem więc, że chętnie to zrobię. Premier Kanady Mark Carney przekazał, że poglądy Trumpa w sprawie wojny w Ukrainie są teraz bardziej realistyczne. Problem w tym, że znając amerykańskiego przywódcę, Jego przekonania mogą się szybko zmienić. Jeden telefon od Putina, trochę rosyjskiej propagandy i możliwe, że Trump znowu zmieni swoje zapatrywania. Ale w tej chwili europejscy przywódcy mają powody do zadowolenia, także przez to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. USA zawarły z Teheranem wstępne porozumienie, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii. Umowa między innymi otworzy cieśninę Ormus, jej blokada to powód rosnących cen ropy. Tomasz Szkowski, TOK FM.
Ponad 300 pracowników protestowało pod siedzibą lubelskiego ZUS-u. Jednocześnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odbywał się dwugodzinny strajk ostrzegawczy.
Pracownicy mówią wprost, czara goryczy się przelała. Średnia płaca to około 6,5 tysiąca złotych brutto, ale wiele osób zarabia w okolicy najniższej krajowej, a zadań do wykonania jest coraz więcej.
Oczywiście zrobiliśmy wszystko, żeby nasi klienci nie ucierpieli na naszej akcji protestacyjnej. Ruch na sali się odbywa. Wystawione zostały urny, do których można wrzucać dokumenty przez czas, kiedy nie jesteśmy na stanowiskach. Ale chciałam powiedzieć, że nasz protest i nasz spór zbiorowy odbywa się w kwestii prawidłowych warunków, godnych warunków pracy. Nie zostają odtworzone kadry. Osoby, które odeszły na emeryturę, za te osoby nie ma zatrudnionych nowych osób.
W czasie rokowań pracodawca proponował nam około 200 zł brutto. Czyli to są bardzo śmieszne podwyżki, w szczególności, że podwyżka przykładowo płacy minimalnej jest o wiele wyższa, podwyżki dla emerytów i rencistów są o wiele wyższe. Dlaczego mamy być krzywdzeni? W ramach mediacji pracodawca dorzucił łaskawości swojej 20 zł. Moim zdaniem to jest raczej ośmieszanie się niż rzeczywisty dialog społeczny.
To pokazuje, do czego może doprowadzić nie strajk ostrzegawczy, ale już ten właściwy strajk. I tego pracodawca powinien się przestraszyć.
Pracodawca nas nie docenia, naszej trudnej pracy, naszego poświęcenia, oddania godzin nadliczbowych w czasie COVID-u. My musieliśmy przychodzić do pracy, pracować i chorowaliśmy bardzo całymi wydziałami.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest traktowany po macoszemu, a wypłacamy naprawdę ogromne pieniądze. Realizujemy to, co rząd ustanowi i chcemy mieć w końcu uczciwą płacę za to, co robimy.
Małgorzata Korba, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim.
Pracownicy ZUS wykonują bardzo trudną, skomplikowaną, wymagającą pracę i ilość zadań na nich nakładanych rzeczywiście się zwiększa i my zdajemy sobie sprawę i jesteśmy tutaj zgodni, że powinni być godnie wynagradzani. Natomiast żądania płacowe dotyczą 1200 zł na osobę, co oznacza 1 mld zł jeszcze w tym roku do znalezienia w budżecie na wynagrodzenia. Tych pieniędzy w budżecie ZUS na wynagrodzenia po prostu nie ma, bo przypomnę, budżet ZUS na wynagrodzenie jest częścią ustawy budżetowej państwa.
Mówili pracownicy ZUS w Lublinie. Podobne protesty odbyły się w całej Polsce.
Działające w ZUS-ie związki zawodowe zapowiadają, że szykują się do większego strajku. Już nie trwającego tylko 2 godziny, ale o wiele dłużej.
Sieć wodociągowa to element infrastruktury krytycznej, którą trzeba chronić przed cyberatakami.
To jeden z wniosków trwającej pod Rzeszowem debaty samorządowców o gospodarce komunalnej, od której zależy codzienne życie milionów Polaków. Marcin Starzec.
Jarosław Reczek, dyrektor generalny Podkarpackiego Samorządu Gospodarczego, uważa, że gospodarka komunalna to trzon naszego codziennego bezpieczeństwa.
Gospodarka komunalna to jest kościec naszego codziennego życia, bo przecież to nie jest tylko woda, to nie są tylko odpady, ale to jest też cały szereg innych usług związanych czy z transportem, czy z utrzymaniem siedlisk.
A skoro przy wodzie coraz więcej miast odchodzi od tej butelkowanej, promując własną kranówkę. Tak jest chociażby w Krośnie, mówi Janusz Fic, prezes tamtejszego holdingu komunalnego.
Woda kranowa w Krośnie dzięki tym inwestycjom, które zrealizowaliśmy w ostatnich latach, no jest bardzo dobrej jakości i można pić tę wodę bezpośrednio z kranu. Czysta, zdrowa woda kranowa, nazywamy ją Krośniczanką.
A część samorządowców uważa, że to już nie chwilowy trend, a sposób na ograniczenie plastiku i kosztów. Marcin Starzec, TOK FM.
Argentyna i Francja pokazały moc. Finaliści poprzedniego mundialu rozpoczęli turniej w USA, Kanadzie i Meksyku od efektownych zwycięstw.
Głównie za sprawą znakomitych występów ich największych gwiazd. A przed nami ostatnie 4 mecze pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. Więcej opowie o nich Michał Waszkiewicz.
To był błysk 3 geniuszy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2. Dzięki nim Argentyna, Francja i Norwegia dobrze weszły w turniej. Messi z 16 golami jest teraz obok Miroslava Klose, najlepszym strzelcem w historii historii Mistrzostw Świata. Mbappé ma tylko 2 gole mniej. Skoro gwiazdy błyszczą, to zobaczymy dziś, w jakiej formie jest Harry Kane. Anglicy zagrają wieczorem z Chorwacją. Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników, którzy dopiero wchodzą do drużyny. Moje główne przesłanie do nich to po prostu czysta głowa. Mecz Anglia-Chorwacja zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki, którą kończymy dziś w nocy meczami Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. No dobrze, ale wróćmy do gwiazd, bo swój ostatni mundialowy taniec rozpoczyna dziś Cristiano Ronaldo. Ma już 41 lat, ale jest mocno zmotywowany, bo nigdy nie dotarł do finału mundialu. A to już jego 6, mówi trener Roberto Martinez. To już jego 6 Puchar Świata, ale mogę powiedzieć od wewnątrz, że on odczuwa to tak, jakby to był jego pierwszy. Portugalia mundial rozpocznie od starcia z Demokratyczną Republiką Konga. To dziś o 19. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę o 12.20 informacje i Kacper Sikorski, a po nich porozmawiamy o tym, co znajdzie się w umowie, którą dzisiaj podpisują ministrowie obrony narodowej Polski i Niemiec.
Autopromocja.
Komunikacja w języku angielskim firmy Eleven Labs i Matiego Staniszewskiego zachwyca. Dlaczego? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
Autopromocja.
Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii przydałoby się odmalować salon.
A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump poinformował, że przesłuchanie w Senacie nominowanego na szefa amerykańskiego wywiadu Jaya Claytona zostało odwołane. Jak dodał, nie odbędzie się ono, dopóki James McDonald nie zostanie zatwierdzony na stanowisko prokuratora federalnego Okręgu Południowego stanu Nowy Jork. Clayton, który obecnie zajmuje stanowisko McDonalda, został nominowany przez Trumpa na szefa wywiadu 11 czerwca. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw i czekają nas obniżki. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 6 groszy. Cena benzyny 98 nie może przekraczać 6,72, a diesla 6,36. Katowice przygotowały tegoroczną edycję programu Lato w mieście. Miasto zapewni zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, które wakacje spędzają w Katowicach. Na ich realizację samorząd przeznaczy blisko 4 miliony złotych.
12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Agnieszka Łada-Konefał, politolożka, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
W 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, który został podpisany przez przedstawicieli ówczesnych władz Polski i Niemiec, podpisana zostanie nowa umowa o współpracy obronnej obu państw. Jest to umowa, a nie międzypaństwowy traktat, podobny do tych, które Polska zawarła ostatnio z Francją i Wielką Brytanią. Co więc znalazło się w tym dokumencie?
Przede wszystkim znalazło się to, co tak naprawdę już funkcjonuje, czyli współpraca, jeżeli chodzi o infrastrukturę, użycie infrastrukturę, wspólne ćwiczenia, wspólne planowanie, wymiana informacji, także bezpieczeństwo cybernetyczne. To jest oczywiście w obecnych czasach kluczowe. Czyli to nie jest jakieś podniesienie tej współpracy na zdecydowanie wyższy poziom, bo tak jak pan redaktor wspomniał, to nie jest traktat. Nie ma gwarancji bezpieczeństwa ponad to, co mamy w NATO i w Unii Europejskiej. Natomiast to jest praktyczne znaczenie, gdzie wojskowi kilka kwestii też uregulowali, co w dzisiejszych czasach no, zagrożenia z różnej, głównie z jednej strony oczywiście wpływa na później taką praktyczną współpracę już w terenie.
A do tego było potrzebne to spotkanie ministrów obrony, skoro to, ta umowa nie wykracza poza zobowiązania wynikające chociażby z tego, że sąsiadujemy ze sobą w NATO. Czy to nie jest coś na wyrost? To znaczy cała ta otoczka wokół tej umowy nie jest przypadkiem przesadzona?
Znaczy, były inne plany. Były plany, tak jak wspomniał pan na początku, traktatu i dlatego jakby nie chciano zrezygnować zupełnie z podpisywania czegokolwiek, bo to by było zupełnie takie cofnięcie się, nawet symboliczne. W związku z tym na pewno dobrze, że ministrowie to podpisują, bo to jednak nadaje pewną rangę wojsku, zwłaszcza pewne hierarchiczne kwestie są tutaj kluczowe. Natomiast szkoda, że sytuacja przede wszystkim wewnętrzna w Polsce nie pozwala podpisać traktatu, gdzie te gwarancje są tak sformułowane jak w dotychczasowych traktatach z Francją czy Wielką Brytanią, ale na pewno pewne uszczegółowienia dobrze, że są i dobrze, że na szczeblu ministerialnym, a nie niższym, czysto wojskowym.
A pani doktor, pani przychyla się do zdania szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, że prezydent Karol Nawrocki mógłby ten traktat zawetować?
No, takie są obawy, ja je podzielam, no, biorąc pod uwagę dyskusję wokół traktatów z sojusznikami, którzy są mniej emocjonalnie traktowani w Polsce, czyli z Wielką Brytanią chociażby. Tutaj też są wątpliwości pana prezydenta, więc oczywiście to był fatalny sygnał, gdyby coś podpisano, a później nie byłoby to ratyfikowane. Natomiast fatalnie, że w ogóle trzeba zwracać uwagę na takie kwestie w obliczu zagrożenia, przed jakim stoimy jako Europejczycy, że wszystkie działania wokół obronności powinny być wspierane przez wszystkie siły. Szkoda, że tak nie jest.
No jednocześnie mamy ruch inicjatywy Ruchu Obrony Granic i Roberta Bąkiewicza, którzy chcieli wczoraj umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. To na marginesie, aczkolwiek chyba termin nie jest przypadkowy. Pani doktor, 35 lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie euforii jest w Berlinie i Warszawie niewiele, tak pisze redakcja dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zakładam, że to nie jest tylko brak euforii wynikający z ostatnich tygodni, ale i z dłuższej historii relacji Warszawy i Berlina. Co doprowadziło do tego, że jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy?
Faktycznie euforii nie ma, ponieważ ta współpraca jest, ale zdecydowanie nie taka, jakie są i były ambicje. W wielu kwestiach po prostu nic się nie dzieje, ewentualnie poprzestajemy na ładnych słowach. Mówię o tej współpracy międzyrządowej, bo pozarządowa, gospodarcza, regionalna rozwija się naprawdę dobrze. Przede wszystkim chodzi o sytuację wewnętrzną i to w obu krajach. Tutaj widzę odpowiedzialność po obu stronach. Widać wyraźnie, że polski rząd jest zakładnikiem polskiej polityki wewnętrznej i nie ma odwagi pokazywania i działania w relacjach z Niemcami na taką skalę, jaką byśmy sobie tego życzyli, ponieważ boi się krytyki ze strony opozycji. Z kolei rząd Merca, który też szumnie zapowiadał tutaj wzniesienie się na inny poziom w relacjach z Polską, też ma AfD i oddech AfD na plecach i zajmuje się polityką wewnętrzną bardziej niż zagraniczną. W związku z tym, jeżeli nie są, to nie działa ku zwiększeniu współpracy. No i cały czas w Niemczech pokutuje jeszcze taki stary obraz Polski, jest za mała wiedza o Polsce, w związku z tym takie klisze, że to jest jednak mniej ważny partner od Francji czy Wielkiej Brytanii, pokutują i to widzimy chociażby, jak Polska jest nieobecna w pewnych formatach, a obecna być powinna, jeżeli chodzi na przykład o Ukrainę.
No, jak bardzo partnerami w ogóle mogą być Polska i Niemcy, jak bardzo będą skazani na rywalizację ze względu na ten geopolityczny układ, w jakim jesteśmy i też to, o czym pani doktor mówiła. I jest też tak, że Niemcy jednak patrzą trochę w inną stronę niż my. Jednak ta Rosja wciąż na pewno niektórym w elitach politycznych Niemiec by się przydała jako partner. Jednak nasza gospodarka wciąż też bardzo intensywnie się rozwija. No, wydaje mi się, że możemy też gdzieś rywalizować. No to pytanie, na ile możemy wypośrodkować tę naszą rywalizację i współpracę?
Rywalizować będziemy, choćby w kwestii odbudowy Ukrainy. To są czyste interesy gospodarcze firm polskich i niemieckich i to będzie. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Każdy kraj ma własne interesy i będzie dążyć do ich realizacji. To jest normalne. Natomiast ponieważ jesteśmy tak dużymi sąsiadami i tak bardzo połączeni gospodarczo, politycznie, geograficznie, także jeżeli chodzi o obronność, to jesteśmy skazani na współpracę i to jeżeli ta współpraca nie wychodzi, tym bardziej boli i tym bardziej pokazuje taką bezsilność. Natomiast tutaj trzeba walczyć z takim utrwalonym obrazem przez lata nauczyciela i ucznia. My to w instytucie tak to przedstawiamy, że Niemcy weszli w taką rolę, że zawsze oni wiedzieli lepiej, byli bardziej rozwinięci, mogli pouczać. Polacy to do pewnego momentu przyjmowali, bo faktycznie byliśmy na drodze rozwoju. Teraz już patrzymy na różne rzeczy na tym samym poziomie i Polacy nie chcą sobie pozwolić być tak traktowani, ale ciężko im wyjść z tej roli ucznia. No bo jak przez lata się miało tego Belfra, no to ciężko teraz patrzeć mu na równi w oczy, a temu nauczycielowi ciężko się przyzwyczaić, że uczeń czasami może być lepszy, może już nas prześcignąć i trzeba rozmawiać po partnersku. I to przeszkadza w wielu kwestiach, ponieważ nadal o sobie stosunkowo niewiele wiemy, także Polacy. Nasza wiedza o Niemczech jest coraz bardziej stereotypowa, także wiemy nie tak dużo, jakbyśmy mogli. I nie ma tej takiego porozumienia opartego na merytoryce. W związku z tym tu jest też dużo do zrobienia i to partnerstwo tutaj na tym cierpi, ale szanse są na pewno i przede wszystkim ludzie, którzy te relacje kształtują, to są wielkim skarbem i dzisiejszy dzień to doskonale pokazuje.
A w czym Polacy przegonili Niemców?
Cyfryzacja na przykład. O. Ja żyjąc w obu krajach widzę to dostęp do administracji, do służby zdrowia online. W Polsce jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż w Niemczech bankowość elektroniczna. Co można załatwić wszystko online w Polsce, to prześcigamy Niemcom parę długości. Jako mieszkanka obu krajów to widzę po prostu codziennie wręcz. Poza tym też taka elastyczność, łatwość pewnych procedur w Polsce, mimo że możemy sobie na nie narzekać, to w Niemczech wiele rzeczy takich dla firm, dla instytucji publicznych ciągnie się i ciągnie, a w Polsce pewne rzeczy załatwia się szybciej, łatwiej. To są takie dwa przykłady bardzo konkretne, co Niemcy nam po prostu zazdroszczą, jeżeli są tego świadomi.
Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Łada-Konefał, politolożka, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich była z nami. Łączymy się z Michałem Wojnarowiczem, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Izrael przeprowadził kilka ataków na południu Libanu. Użył do tego dronów i myśliwców. Władze w Bejrucie donoszą o ofiarach śmiertelnych. Co więcej wiemy na temat skali tego ataku i jak on wpisuje się w porozumienie o zakończeniu konfliktu między Teheranem a Waszyngtonem?
Tak naprawdę ten atak nie różni się bardzo mocno od pozostałych, które miały miejsce w południowym Libanie w ostatnim czasie. Wydaje się, że właśnie ten południowy Liban jest tutaj, myślę, słowem kluczem, ponieważ tam ciągle trwa intensywny, mielu bardziej konflikt właśnie między Izraelem a Hezbollahem. Izrael głośno deklaruje, że jakby też nie opuści tego terytorium, ale już ataków izraelskich od jakiegoś czasu na Bejrut czy na Dolinę Beka, przy czym ten czas to tak naprawdę jest tak naprawdę kilka dni, niemniej widzimy, że pewnego rodzaju presja amerykańska tutaj nastąpiła i tu jakby wchodzimy do drugiej części pańskiego pytania. Irańczycy mocno naciskają na to, żeby porozumienie, które negocjują z Amerykanami, również obejmowało zakończenie wojny w Libanie, tak osłoniło Hezbollah przed dalszym konfliktem. jakby kontynuację działań zbrojnych Izraela właśnie traktują jako coś, co może negocjacje wykoleić. I w tym momencie Amerykanie, którym bardzo zależy na tym, żeby ten deal w tym momencie już przepchnąć, to zwiększają presję na Izrael, a rząd Netanyahu miota się, tak, bo jest między presją swojego sojusznika, z drugiej strony oczekiwaniami i tak by też chęcią zademonstrowania, że jednak nie wypuszczą swojej sprawczości z rąk, jakby jest w stanie tą wojnę z Hezbollahem kontynuować. Jakby tutaj jakby sypiąc piach w tryby amerykańskiego sojusznika. Więc mamy pewnego rodzaju przeciąganie liny tak naprawdę, dopóki tak naprawdę ten deal nie zostanie ogłoszony i tak naprawdę poznamy dokładne szczegóły, tak, co Amerykanie z Izraelczykami wynegocjowali, to tak naprawdę to myślę, Izrael będzie na pewno kontynuował tą formę działań, jaką obecnie w Libanie stosuje, ale na mniejszą skalę, przy czym też nie wiem, że jakby tak czy siak te działania będą też kontynuowane nawet po tym zawarciu umowy.
No właśnie, bo my się zwracamy w stronę tego zawarcia umowy, jakby to miało skończyć wszystkie konflikty, natomiast bardzo często po zawarciu jakichkolwiek traktatów, umów kończących działania zbrojne, ten konflikt pozostaje mniej lub bardziej zamrożony i zastanawiam się, czy Izrael, jak nie do piątku, to czy później przypadkiem nie wykolei tego porozumienia Stanów Zjednoczonych i Iranu?
Na pewno może takie nie mogą być podejmowane. Pytanie tak naprawdę o stosunek w tym momencie Amerykanów i Irańczyków, tak? Czy Irańczycy w imię, dajmy na to, kilku zabitych członków Hezbollahu, tak raz na jakiś czas, tak mówiąc, bardzo, bardzo już dosadnie, będą chcieli wypuścić z rąk deal, który gwarantuje im na przykład odmrożenie miliardów dolarów, tak, z sankcji. Czy Amerykanie będą, czy administracja Trumpa będzie chciała tak naprawdę jakby konfrontować się z rządem Netanyahu i tak naprawdę dać już naprawdę, co powiedziałbym, jakiś formalny czy jawny, nie tylko kanałami dyplomatycznymi, nie tylko jakimiś tweetami, wyraz temu, że Izraelczycy muszą zaprzestać. Czy będzie jakaś presja właśnie na te rzeczy już stricte, powiedziałbym, izraelsko-libańskie, tak, bo przypomnijmy, trwają negocjacje między tymi stronami dotyczące jakiegoś porozumienia. Więc tutaj myślę, tak jakby gotowość tych stron, czy jakby one postawią swoje porozumienie na ostrzu noża przez to, co robi Izrael. No i też pytanie, jak bardzo Izrael będzie eskalował, bo oczywiście on może kontynuować te swoje działania, tylko tutaj jest to dość jasno powiedziane. Jasno też wskazują to izraelscy politycy, że Hezbollahu się tak nie pokona, tak, bodajże Ron Dermer, czy jeden z bliższych współpracowników premiera Netanyahu, były minister, powiedział, że jakby do pokonania Hezbollahu potrzeba inwazji na Liban, tak, z armią przynajmniej dwukrotnie większą niż Izrael posiada, więc jakby tutaj mówimy o pewnej jakby zupełnej bezradności, tak, ale pewnego rodzaju kontynuowania konfliktu bez szans na jego dokończenie, więc z drugiej strony jeszcze przypomnijmy o kontekście wyborczym w Izraelu, tak? Tutaj faktycznie Netanyahu walczy o utrzymanie się u władzy, jest to bardzo, bardzo trudne, więc w tym momencie absorbencja tego dealu, prawda, z Irańczykami, który teraz może według przeciągu wygląda dość nieciekawie z perspektywy politycznej dla Izraela, tutaj jakby będzie też zakładnikiem swoich obietnic, kiedy obiecał właśnie zwycięstwo nad Hezbollahem, pokonanie tego przeciwnika, a tutaj tak naprawdę ma on związane ręce poprzez naciski amerykańskie.
Rozmawiamy o tych naciskach i napięciu między Benjaminem Netanyahu i Donaldem Trumpem i to jest gwałtowna zmiana atmosfery między dwoma prezydentami, którzy jeszcze kilka miesięcy temu byli bliskimi współpracownikami. Netanyahu kilka razy bywał w Białym Domu. Na ile jednak oba te państwa mogą ochłodzić stosunki, skoro one wciąż są sobie bardzo potrzebne?
Właśnie to chłodzenie będzie dotyczyć tych spraw personalnych, tak, osobistych, przy czym też tutaj nie można wykluczyć, że za parę miesięcy faktycznie dojdzie do jakichś wolt, czy dajmy na to, prezydent Trump otwarcie wesprze, dajmy na to, w kampanii wyborczej premiera Netanyahu jakimś właśnie przekazem, czy tweetem, czy czymkolwiek, albo jego przeciwników, bo też tego nie można wykluczyć, takie rzeczy się zdarzały. Ale faktycznie to osobnienie instytucjonalne jeszcze jest raczej mało prawdopodobne. Na to osłabienie też nie ma co ukrywać, grają Irańczycy, tak, bo oni widzą faktycznie, jak tutaj ten rozdźwięk między sojusznikami rośnie. Też bardzo mimo wszystko ta wojna pokryła jednocześnie i bliskość Stanów Zjednoczonych i Izraela, są synergie, no ale też różnice właśnie na tym szczeblu politycznym. Jeśli faktycznie ten sojusz można byłoby jakoś dodatkowo podkować, to myślę, że Irańczycy no, będą tutaj też w tą stronę działać, a Hezbollah jest w tym momencie dość wygodnym narzędziem, tak, bo też jakby łatwo takimi właśnie narzędziami jakoś tą sytuację tutaj, w tą sytuację ingerować. Stąd no, myślę, że to będą naprawdę dość intensywne tygodnie, miesiące, jeśli chodzi o te relacje izraelsko-amerykańskie. To jest oczywiście też kontekst bardzo też tych zmian wewnętrznych w obu tych państwach. No, ale tak naprawdę sporo sprowadza się do tych spraw personalnych, prawda, Trump, Bibi, jakby tutaj ta natura tej relacji między tymi przywódcami.
Bardzo dziękuję. Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był z nami. 12:36. Za 4 minuty informacje, a po nich Patrycja Maciejewicz i EKG.
Reklama.
Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
Widaron.
Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
Widaron.
A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
Widaron.
To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
No mam, ale jak pan chce skuteczny.
Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
Lidl, to się opłaca.
Nerwowość.